Słuchacie audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Kontynuujemy naszą wycieczkę po Ornecie. Niewątpliwie dużym wyróżnikiem tego miasta jest średniowieczny kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Jest to jedyna na Warmii średniowieczna bazylika architektoniczna. Bazylika oznacza, że nawa główna tego kościoła jest wyższa od naw bocznych i jest doświetlona za pomocą okien. Dodatkowo kościół w Ornecie w XV wieku został rozbudowany o 10 kaplic. Kubatura tego kościoła robi wrażenie, jak również jego szczyt wschodni z pięknymi sterczynami i wysoka, masywna, obronna wieża od strony zachodniej. Na zewnątrz możemy oglądać charakterystyczne żygacze, czyli rynny, których zadaniem było odprowadzanie wody z dachów kościoła, tak by nie zamoczyć ścian kaplic. Ciekawostką kościoła orneckiego i jego charakterystycznym elementem jest fryz biegnący na zewnątrz kościoła, gdzie można zobaczyć główki damskie i męskie. Mówi się, że każda z nich jest inna, żadna jest niepodobna do drugiej. Ten ceramiczny fryz jest uroczym elementem, detalem zdobniczym orneckiego kościoła. Robi wrażenie wnętrze. Ołtarz główny wykonał w 1744 roku Jan Chrystian Schmidt z Reszla, który w tym mieście warmińskim prowadził swój znany warsztat artystyczny. W centralnym polu tego ołtarza zobaczymy obraz przedstawiający świętą Elżbietę Turyńską, nazywaną także węgierską, która jest patronką Ornety. Święta Elżbieta żyła w XIII wieku, pochodziła z królewskiej rodziny węgierskiej, została wydana za mąż za zarządzającego Turyngią. Jako czterolatka do tejże Turyngii wyjechała, 10 lat później wyszła za mąż. Zasłynęła jako ta, która opiekowała się biednymi, chorymi, potrzebującymi, dzieliła się swoim bogactwem z ludźmi, którzy tego potrzebowali. Była drugorzędną patronką zakonu krzyżackiego. W ołtarzu zobaczymy także wiele figur na czele ze świętym Janem Chrzcicielem i świętym Janem Ewangelistą, którzy są patronami tej świątyni. Warto popatrzeć na sklepienia tego kościoła, czyli średniowieczne sufity. Zwraca uwagę piękne sklepienie gwiaździste, a dodatkowo zobaczymy także w jednym ze zwórników głowę świętego Jana Chrzciciela na misie. Kiedy przyjrzymy się uważniej, na spływach sklepiennych zobaczymy przerażające twarze z otwartymi szeroko ustami. Prawdopodobnie są to tak zwane tutti villusy, czyli diabły, wyobrażenia diabłów, których zadaniem było spisywanie, notowanie różnych niecnych ludzkich przestępków, a potem prezentowanie ich na sądzie ostatecznym. Te tutti villusy były taką przestrogą dla wiernych, którzy przychodzili do kościoła, żeby się godnie w tym wnętrzu zachowywać. Inni mówią, że są to tak zwane holośniki, czyli garnki wbudowane w kościelny mur, które miały wzmacniać akustykę wnętrza, a jeszcze inni mówią, że otwory te służyły odwodnieniu świątyni. Niemniej, straszliwe, diabelskie twarze, każda z nich inna, robią wrażenie i zaciekawiają. Moim ulubionym tutti villusem jest ten, który na głowie ma szlafmycę. W kościele można zobaczyć także średniowieczne malowidła. Jest ich kilka, między innymi wyobrażenie panien mądrych i głupich na filarze tuż przy ołtarzu głównym, czy święty Sebastian i święta Anna samotrzeć w jednej z kaplic. W kościele w lewej nawie można zobaczyć stalle ławników miejskich z 1570 roku, gdzie widać zarówno gmerki, czyli herby mieszczan, jak i ich imiona i nazwiska, a także mamy tutaj portret biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza, który został wykonany za jego życia. Stanisław Hozjusz był uznanym w Europie teologiem, występował przeciwko reformacji. Dla Warmii zasłużył się tym, że sprowadził do Braniewa jezuitów. Pierwsze miejsce, gdzie jezuici w Polsce się pojawiają, jest to właśnie Braniewo i zadziało się to za sprawą biskupa Stanisława Hozjusza. Jezuici otwierają w Braniewie swoje znane kolegium, szkołę średnią, której ukończenie dawało możliwość studiowania na uniwersytecie. Stanisław Hozjusz otwiera także w Braniewie seminarium duchowne, które od jego nazwiska nosi nazwę Hozjanum. kościele tym możemy także zobaczyć ołtarz Najświętszej Maryi Panny, wykonany w 1646 roku z alabastru. Pochodzi on ze zrujnowanego kościoła jezuitów w Braniewie i znalazł się w orneckim kościele na początku XIX wieku. Robi wrażenie figura Matki Bożej ze złotą koroną na głowie i wijącymi się lokami długimi włosami. Poniżej stoi Chrystus jako chłopiec, również z koroną na głowie. Ambona została wykonana w tym samym warsztacie, co ołtarz główny, w tym samym czasie. Pochodzi z XVIII wieku. Wykonano ją w stylu barokowym. Zobaczymy tutaj zarówno ojców kościoła, jak i ewangelistów ze swoimi atrybutami. Warto się przyjrzeć uroczym zwierzętom towarzyszącym świętemu Łukaszowi, Markowi czy Janowi. Przy prezbiterium stoi niewielka stalla nazywana krzesłem, która została wykonana w XVI wieku. Na jej szczycie zwraca uwagę płaskorzeźba Boga Ojca z wijącymi się lokami brody i kręconymi włosami z podniesioną dłonią w geście zwycięstwa. W lewej nawie głównej zobaczymy ołtarz świętej Elżbiety Turyńskiej, patronki ornety wykonane na początku XX wieku. Oprócz figury samej Elżbiety widać tutaj świętą Barbarę z wieżą i świętą Katarzynę z mieczem i kołem. W predelli tego ołtarza widać scenę przedstawiającą tak zwany cud z różami. Święta Elżbieta dzieliła się bogactwem z biednymi, rozdawała chleb, a jej mąż sprzeciwiał się takiemu rozrzutnemu postępowaniu. Pewnego dnia, kiedy Elżbieta wnosiła z domu chleb dla potrzebujących, jej mąż poprosił ją, żeby pokazała, co tam w tym fartuchu ma. Kiedy kobieta otworzyła fartuch, okazało się, że w środku nie ma chleba, tylko róże. Cudownie ten chleb został w róże zamieniony, żeby oszczędzić Elżbietę przed gniewem jej męża. W ornecie zachowało się także gotyckie średniowieczne tabernakulum ścienne. W wiekach, kiedy miały miejsce liczne wojny, ataki, grabieże, takie tabernakulum służyło temu, by ochronić Najświętszy Sakrament, ustrzec go przed zbezczeszczeniem. Można tu było także bezpiecznie schować różne naczynia liturgiczne. W prawej nawie natomiast znajduje się ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa pochodzący z początku XX wieku. Możemy tu także zobaczyć 12 scen męki pańskiej. Warto się przyjrzeć twarzom postaci tutaj pokazanych, draperiom ich szat. Robi wrażenie kunszt artysty, który był autorem tego ołtarza. Najstarszym ołtarzem w tym kościele jest ten wykonany w 1617 roku. Znajduje się w kaplicy świętych Piotra i Pawła. W świątyni zwraca uwagę także żyrandol, pierwotnie świecznik, który wykonał w 1576 roku Hermann Bering z Gdańska. Po środku stoi figura Matki Bożej w przepięknej niebieskiej szacie. Prospekt organowy został wykonany w stylu barokowym w XVIII wieku. Możemy na nim zobaczyć herb biskupa warmińskiego Andrzeja Krzysztofa Szembeka. Warto zajrzeć także do kaplicy Świętego Krzyża, która znajduje się tuż przy wieży po lewej stronie od wejścia. Robią wrażenie liczne malowidła zdobiące sklepienia i ściany tej kaplicy. Możemy tu dostrzec zarówno proroków, ewangelistów, jak i aniołów. Stoi tu także barokowe baptysterium, czyli miejsce, gdzie udzielano chrztów w przepięknych, błękitno-złotych barwach. Na trawniku leżą także filary z okien wieży kościoła świętego Andrzeja, którą to świątynię rozebrano po wojnie, a która stała na wzgórzu świętego Andrzeja, na dawnym terenie szpitala. Z ornety pochodził Johann Wolff, który był budowniczym organów w katedrze oliwskiej. W tamtym czasie były to największe organy w Europie. Johann Wolff urodził się w 1735 roku w Ornecie. Jego rodzina od pokoleń prowadziła tutaj, w tym mieście, znany warsztat, który te organy wytwarzał. Johann Wolff wyjechał do Oliwy, gdzie wstąpił do zakonu cystersów, został wysłany w taką podróż po Niemczech i Holandii, gdzie miał się podszkolić w zakresie budowy organów i w tej katedrze oliwskiej zbudował zarówno małe, jak i wielkie organy, które w owym czasie miały 5100 piszczałek w 83 rejestrach. Wolff budował je 25 lat. Co jeszcze ciekawego można zobaczyć w ornecie? Na dalszy spacer po tym miasteczku zapraszam po piosenkach. Do usłyszenia.